Chcielibyśmy zatrzymać się trochę nad listami do Tymoteusza dzisiaj. Oczywiście zaznaczam, że nie wyczerpiemy tematu. One należą do grupy trzech listów, tak zwanych pasterskich. To są dwa listy do Tymoteusza, list do Tytusa. To były listy skierowane do pasterzy w Kościele, stąd się nazywają listami pasterskimi. My nie zajmiemy się listem do Tytusa, tylko dwoma listami do Tymoteusza. Pokrótce opowiem, kim był Tymoteusz. Był to młody człowiek wychowywany w podzielonej rodzinie. Jego babcia i mama były wierzącymi Żydówkami, natomiast ojciec był Grekiem i nie był wierzący. Apostoł Paweł spotkał go podczas pierwszej ewangelizacji w Listrze i prawdopodobnie tam go ochrzcił, doprowadził do jego pełnej wiary w Chrystusa. Stąd nazywa go swoim dzieckiem w listach do Tymoteusza, dzieckiem w wierze. Także przyczynił się prawdopodobnie do postawienia kropki nad i. Tymoteusz był przygotowany przez tradycję żydowską, przez znajomość Pisma Świętego od dzieciństwa na przyjęcie wiary w Chrystusa, bo Pisma Starego Testamentu kierowały do Jezusa, kierowały do Mesjasza. Apostoł Paweł prawdopodobnie przyczynił się do uwieńczenia tego procesu, także doprowadził go do nawrócenia. Apostoł Paweł zostawił Tymoteusza w Efezie podczas pewnej podróży misyjnej, ponieważ były tam pewne problemy. Były problemy w kościele, byli pewni fałszywi nauczyciele, najwyraźniej judaizujący, ale też i inni, którzy szerzyli pewne błędy i Tymoteusz miał trudne zadanie uporządkowania tych spraw i zapewnienia takiego jednolitego apostolskiego nauczania w kościele w Efezie. Było to bardzo duże miasto w Azji Mniejszej, gdzie było wiele kultów pogańskich, wiele idei, wiele filozofii i także niektóre z tych prądów przenikały do kościoła, były zagrożeniem. Myślę, że jest temat nam bliski i dzisiaj na nas oddziaływują różne tendencje świeckie i pewne poglądy i możemy też zarazić się czymś. Poza tym istniał tam kult cesarza, jak w całym Cesarstwie Rzymskim, więc również groźny był. Zatrzymajmy się przez chwilę nad fragmentami z pierwszego listu do Tymoteusza na razie i potem drugiego, żeby przekonać się, jak dzisiaj możemy owocnie służyć Bogu. Te listy są bardzo praktyczne, zawierają wiele wskazówek przede wszystkim dla dusz pasterzy, ale znajdziemy też wskazówki dla każdego z nas. Zacznijmy może od takiego zagadnienia, jak owocnie służyć Bogu, jak możemy naprawdę być owocni w służbie dla Pana. I przeczytajmy może pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, od trzeciego wersetu do siódmego. Przytoczę według nieco innego przekładu, żeby może tak troszkę ożywić nasze zrozumienie, według przekładu w edycji świętego Pawła. Czytamy tak. Kiedy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, abyś pozostał w Efezie i zakazał niektórym głosić błędną naukę, a także zajmować się baśniami i niekończącymi się rodowodami. Prowadzą one raczej do sporów niż służą zbawczemu dziełu Boga, które realizuje się w wierze. Celem tego zakazu jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i ze szczerej wiary. Niektórzy tymczasem odstąpili od tej drogi i zagubili się w próżnym gadulstwie. Pragną uchodzić za znawców prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, przy czym obstają. Apostoł Paweł nie występował przeciw prawu Bożemu, natomiast występował przeciw fałszywym nauczycielom, którzy w zasadzie coś głosili, ale tak naprawdę nie wiedzieli dobrze, co głosili. Nie zdawali sobie sprawy z konsekwencji tego, co głoszą. I Paweł zwrócił uwagę, że ich głoszenie nie służyło dziełu zbawienia Bożego, które wywodzi się z wiary. I wskazał na ważny fundament, który dla każdego z nas jest bardzo istotny, jeśli chcemy owocnie służyć Bogu. Werset 5 jest taki kluczowy. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Także chcąc się stać dobrym sługą Chrystusa, pierwsze takie wymaganie, które nam wyłania się z tego listu, jest takie, że trzeba mieć właściwy stan ducha. Nasze wnętrze jest bardzo ważne. Co jest w nas? Czy w naszym sercu jest ta miłość? Czy nasze serce jest czyste? Czy ma szlachetne pobudki, takie prawe, nie grożące niczym złym bliźniemu? czy z niego właśnie wypływa miłość. Jeśli ktoś ma czyste serce przed Bogiem, to ma serce niepodzielne, szczerze mu oddane. Takie, które chce go chwalić, chce przynosić mu chwałę. Nie ma jakiegoś ukrytego drugiego dna, jakiegoś fałszu, jakiejś obłudy. I dlatego jest też powiedziane o dobrym sumieniu. Sumienie jest to pewna samowiedza. Greckie słowo użyte jako sumienie oznacza wiedzieć coś wspólnie ze sobą. Jest to świadek, który nas oskarża lub uniewinnia, w zależności od tego, czy dobrze postępujemy, czy źle. I dobre sumienie to jest dojrzałe sumienie, które jest wyszkolone na podstawie Pisma Świętego, które, jak mówi Paweł, podlega Duchowi Świętemu. Paweł mówi w pewnym miejscu, że poświadcza mi to moje sumienie w Duchu Świętym. Więc jest to sumienie podległe Duchowi Świętemu, które jest dobrze wyszkolone, które nas nie prowadzi do takiego momentu, w którym powiemy, mi sumienie na to pozwala i będziemy usprawiedliwiać coś, co się Bogu zdecydowanie nie podoba. Dobre sumienie to jest takie, które nas dobrze prowadzi. Jest wrażliwe, jest czułe, nie jest przewrażliwione, ale prowadzi nas po Bożemu, w Duchu Świętym. I czytamy o wierze nieobłudnej, szczerej, autentycznej, niekłamanej. I właśnie stan naszego ducha decyduje o tym, na ile nasza służba będzie owocna. Bo inaczej możemy popaść w próżne gadulstwo. Kiedyś usługiwałem w niedzielę w jednym ze zborów województwa kujawsko-pomorskiego i pojawił się tam człowiek z walizką. W tej walizce miał wiele książek. Dał do zrozumienia, że jest szczególnie wybrany przez Boga, ma szczególne zrozumienie Biblii, jakiego większość ludzi nie ma. I powiedział mi, że jestem świnią umytą, która się tarza w błocie, bo przyjąłem nauki takie jak boskość Chrystusa i inne. Ja mu przytoczyłem właśnie ten fragment, powiedziałem, że tak mi się kojarzy jego sytuacja z tym fragmentem właśnie. I wtedy jego żona się odezwała, z jego badania Biblii nie ma żadnego pożytku, z nim nikt nie może razem mieszkać, z nim nikt nie może wytrzymać, on nie ma miłości. A celem według mnie chrześcijaństwa, powiedziała ta kobieta, jest, żeby mieć prawdziwą miłość do Boga i prawdziwą miłość do bliźniego. Taki powinien być owoc prawdziwego chrześcijaństwa. A z jego badania Biblii nie ma nic. Ani ja, ani dzieci nie byliśmy w stanie z nim wytrzymać. I to jakby pokazuje, że jest takie niebezpieczeństwo, że chrześcijanin, który nie wzrasta, nie ma tej wiary czynnej w miłości, jak mówi list do Galacjan, 5 rozdział, werset 6. Tej wiary, która prowadzi do dobrego sumienia, tej wiary szczerej, nie ma tego czystego serca. Gdzieś jest gdzieś jakaś skaza w nim. Może popaść w próżną gadaninę, może próbować nadrobić ten brak duchowy czymś innym. Dlatego tak ważny jest stan ducha, jeśli chodzi o nasze głoszenie. Stan ducha zdrowy, jeśli chodzi o naszą służbę owocną dla Boga i głoszenie Ewangelii i cokolwiek robimy dla Pana, żeby stan ducha był przede wszystkim właściwy. Czyste serce, z którego wypływa miłość, dobre sumienie, wrażliwe, czułe, wyszkolone na podstawie Pisma Świętego, wrażliwe na głos Ducha Świętego i nieobłudna, niekłamana, autentyczna wiara. Musimy być autentyczni. To jest pierwsze jakby wymaganie biblijne, które mi się tutaj nasuwa z pierwszego listu do Tymoteusza, żeby nasza służba była owocna, abyśmy byli dobrymi sługami Jezusa Chrystusa, bo bez właściwego wnętrza nie można działać na zewnątrz właściwie. Czytałem niedawno świadectwo pewnego brata, który był narkomanem, który kochał, jak mówi, seks, narkotyki i alkohol, i rock'n'rolla, przepraszam. Był bardzo niemoralny, był zepsuty, poznał w końcu dziewczynę swego życia, ale przyszło na niego takie nawiedzenie z góry, przyszła na niego pokuta, ponieważ był bliski naprawdę przejścia na tamten świat, jak to się mówi, bo wziął ciężkie narkotyki. I brat Jesse, którego miałem osobiście możliwość poznać i słuchać jego świadectwa i też czytać jego świadectwo, powiedział, że Bóg bardzo go oczyścił. Dał mu taki żal nad sobą. Nie takie użalanie się nad sobą, ale nad swoim grzechem, jak on bardzo oddalił się od Boga i pokutował, był w Cornwalli nad morzem, na wsi i spędził chyba tydzień czy dwa nad Słowem Bożym, z modlitwą i Bóg dotknął jego serca, oczyścił to serce od tych brudów, od tej przewrotności i później też zrobił piękne postępy, ożenił się z kobietą swego życia, którą właśnie wtedy znał i są dzisiaj szczęśliwym małżeństwem usługującym w Kościele. Bóg musiał go wewnętrznie oczyścić. Nie ma owocnej służby w Kościele, nie ma właściwego posługiwania darami Ducha Świętego, jeśli wpierw nie ma ukrzyżowania starej natury. My wiemy, że całe życie mamy się uświęcać, całe życie mamy wzrastać, ale musi nastąpić wstępne takie skruszenie własnego ja, żeby Chrystus mógł przez wiarę zamieszkać w naszym sercu. A jeśli już jesteśmy długo wierzącymi, musimy ciągle badać własnego ducha. Z jakich pobudek coś robimy? Bo możemy coś robić mechanicznie już z rozpędu, bo po prostu robimy, tak jak może znamy historię brata Wilkersona, który miał taki etap w swoim życiu, że miał bardzo wiele zaproszeń z wykładami, z kazaniami do wielu społeczności i w kalendarzu miał bardzo wiele terminów, ale w pewnym momencie stwierdził, w tym nie ma Chrystusa, w tej mojej krzątaninie nie ma Chrystusa, gdzieś się zatraciłem. I zaczął już powoli odmawiać, ale wcześniej zrobił taką przerwę, odmówił kolejnym terminom, odwołał, skupił się na modlitwie. Pierw czytał dzieła Purytan, później samą Biblię, modlił się i odnowił społeczność z Panem, bo stwierdził, że zaniedbał bardzo poważnie społeczność z Bogiem. Dlatego Biblia mówi w drugim liście do Koryntian, 13 rozdział, werset 5. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest z was, chyba żeście próby nie przeszli. Albo chyba, że nie jesteście doświadczeni, jak mówi inny przekład. Także właściwy stan ducha to pierwsza rzecz. Pierwszy list do Tymoteusza w pierwszym rozdziale, w wersetach 12 do 16 pokazuje na inną ważną sprawę, o której musimy ciągle pamiętać. Paweł mówi tak. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. I tu widzimy, w czym była zakorzeniona służba apostoła Pawła. Ona była cały czas zakorzeniona w jednym, w łasce Pana naszego. Po prostu on wracał często myślą do doświadczenia nawrócenia i do tego, że to z łaski Bożej, jak mówi w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, jestem tym, kim jestem. I że chociaż pracował daleko więcej niż wszyscy apostołowie, jak mówi w pierwszym liście do Koryntian, to mówi wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. A więc on miał właściwy korzeń, w Chrystusie był zakorzeniony. Nawet mówi, że wiara i miłość, którą przejawiał, którą powinien przejawiać każdy chrześcijan, jest w Chrystusie Jezusie. To znaczy my, mając taką integralną więź z Jezusem Chrystusem, jako z naszym Panem i Zbawicielem, my czerpiemy z Niego te soki żywotne. Warto odwoływać się zawsze do 15 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie jest powiedziane, że beze mnie nic uczynić nie możecie. Jesteśmy jak te latorośle wszczepione w krzew winny, które czerpią wszelkie posilenie od krzewu winnego. I właśnie trwając w Chrystusie jesteśmy w stanie wydawać dopiero te owoce. Czyli musimy mieć właściwy stan ducha, ale ten właściwy stan ducha wypływa z właściwego korzenia. A tym korzeniem jest łaska. Paweł też, jego działalność, jego służba była zakorzeniona w doświadczeniu łaski. Przypomnijmy sobie, co to jest łaska. Łaska jest to niezasłużona przychylność, niezasłużona dobroć Boga. Na łaskę nie można zasłużyć. To Bóg nas nią obdarowuje. List do Efezjan mówi, że nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Pierwszy list do Koryntian zdradza, że w Kościele są ludzie niepozorni z punktu widzenia tego świata. W większości nie są to ludzie mocni, możni w tym świecie, czy szczególnie wykształceni, czy jacyś ze szlachetnego rodu. Ale dlaczego Bóg tak uczynił? Dlaczego wybrał właśnie takich? Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Krzyż powoduje i Ewangelia łaski Bożej, że ugina się pycha ludzka. To nie jest coś za coś. przychodzimy jako, można powiedzieć, zagubieni ludzie, którzy przyjmują dar łaski Bożej, jak mówi stara pieśń, tak jakim jestem, prawda? Przychodzę takim, jakim jestem. To nie jest tak, że ja pierw muszę rzucić palenie, picie, inne rzeczy i przyjść dopiero na nabożeństwo jako uporządkowany człowiek i wtedy mogę przyjąć łaskę Bożą. Nie. Przychodź taki, jaki jesteś. Bóg cię uwolni. Brat William Blackmore, mój dobry znajomy z Anglii, opowiadał o takim świadectwie, że do nich do zboru przyszła para narkomanów po wzięciu nawet działki. I przyszli na nabożeństwo ewangelizacyjne, bo czuli potrzebę wyzwolenia. I co się stało? Zostali natychmiast całkowicie uzdrowieni i uwolnieni. I stało się tak, że mogli jeszcze zjeść kolację, gdzie normalnie po tych narkotykach, które brali, nie byli w stanie niczego jeść. I są dzisiaj wierzącymi ludźmi. I Boża łaska jest cudowna. Bóg jest w stanie dokonać niezwykłych rzeczy. Najsłabszego człowieka, najbardziej jakiegoś zniszczonego jest w stanie uleczyć. I właśnie w tym doświadczeniu łaski, niezależnie od tego, czy byliśmy wielkimi grzesznikami, czy małymi, ale każdy z nas wie, że był oddzielony od Boga przez grzech. Brat Sebastian, taki nasz przyjaciel, był bardzo prawym człowiekiem. Od młodości nigdy nie zapalił papierosa. Od młodości nigdy nie wypił alkoholu. Chciał służyć Bogu od młodych lat i czytał Biblię właściwie od szkoły podstawowej i był świadkiem Jehowy przez wiele lat. Ale kiedy wychodził z organizacji, pomodlił się: Boże, objaw mi mój grzech. I zrozumiał, że i tak jest wielkim grzesznikiem. Bo pamiętajmy, że chyba najbardziej trudne do wykorzenienia grzechy to nieraz są grzechy serca, ukryte grzechy serca, jakie mamy. Nieraz jakaś zazdrość, nieraz jakaś pycha. Nieraz jakaś niewrażliwość na drugiego człowieka. No różne są takie grzechy, które tak jawne nie są, ale są. Tak naprawdę znałem też jednego człowieka, który był bardzo gorliwym katolikiem. Dzisiaj jest pastorem, bardzo też oddanym Bogu. On był bardzo gorliwym katolikiem. Panie z kościoła mówiły: Panie Józefie, Pan jest po prostu wzorem chrześcijanina. Chodził na wszystkie msze, brał udział we wszystkich spowiedziach i tak dalej, jakie tylko się nadarzały. Do komunii często przystępował, ale jak wziął do ręki Biblię, zrozumiał, że był wielkim grzesznikiem, bo wiedział, co jest w nim, co jest w nim i jak daleko był od Boga, mimo że był bardzo religijny. Także pamiętajmy, że to jest fundament właśnie, to jest ten korzeń w łasce Bożej, w tym, że Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. I chyba każdy z nas czasem się czuje, że to ja jestem ten pierwszy. Ja jestem tym największym grzesznikiem, bo każdy z nas siebie zna. I nie dziwmy się czasem, drodzy, że z biegiem lat, jak dłużej jesteśmy chrześcijanami, to jesteśmy bardziej świadomi swego grzechu. I nie myślmy, że to jest coś źle. To właśnie my bardziej zbliżamy się do uświęcenia, do Boga. Bo Izajasz uznał się za grzesznika kiedy? W obecności Bożej. Jeżeli chrześcijanin jest pyszny, to on nie jest w bliskiej więzi z Bogiem. Prawdziwie człowiek, który blisko służy Panu, jest świadom swojej marności, swojej małości i wielkości i wspaniałości Boga. I Paweł tu, widzicie, podaje, także ta pokora, to zakorzenienie w łasce, ta świadomość, że jesteśmy obdarowani i cokolwiek czynimy, to chcenie i wykonanie jest z Boga. To jest fundament, drodzy. To jest właściwy fundament naszej służby. Kolejna sprawa to właściwa praktyka. Musimy pamiętać, że chcąc owocnie służyć Bogu, musimy mieć właściwe praktyki duchowe. I taką jedną, którą od razu powiem, jaka jest, to są modlitwy. W tym modlitwy wstawiennicze. I tutaj drugi rozdział pierwszego listu do Tymoteusza. Przeczytajmy od pierwszego wersetu do szóstego. Czytamy tak. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Posługa Kościoła, ktoś by powiedział, że jest taka w tym wypadku bierna, ktoś by powiedział. Modlitwy jako główne, co Paweł tutaj wylicza. Paweł wylicza też różne formy modlitwy. Czytamy tu błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia, prawda? Bardzo różne formy tej modlitwy wylicza. I za kogo mamy się modlić? Za królów, za wszystkich przełożonych, czy też sprawujących władzę? Więc zobaczmy, Kościół dostał zadanie modlitwy. Bardzo poważne zadanie. I chcąc owocnie służyć Bogu, musimy je doceniać. Dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy się modlili? Ktoś powie tak, Bóg jest suwerenny i tak wypełni to, co zamierzył. Jego zamierzanie i tak się wypełni. I ktoś może powiedzieć, czy będziemy się modlić, czy nie. I wydaje się to słuszne, co ludzie mówią, ale nie jest to właściwe. Bóg nas włącza w swój plan. My nie rozumiemy tego, dlaczego tak jest, że Bóg nas angażuje, żebyśmy się modlili. Ale Bóg chce nas włączyć i chce, żeby Jego Kościół się modlił, żebyśmy my jako jednostki się modlili. Żebyśmy modlili się też modlitwami wstawienniczymi. Tu czytamy, że za wszystkich ludzi wymienieni są na pierwszym miejscu władcy. I celem modlitw za władzę jest taki kontekst, żebyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne w wielkiej pobożności i zgodnością, jak czytamy w innym przekładzie. Więc celem jest to, żeby władze dalej umożliwiały nam cieszenie się wolnością chrześcijańską i prowadzeniem takiego rozsądnego trybu życia, przykładnego trybu życia, dodajmy, pobożnego. Za władzę należy się modlić. Pamiętajmy, że modlitwy wierzących mają o wiele większą moc, niż nam się wydaje. Zajrzyjmy do listu Jakuba, 5 rozdział. Tam jest powiedziane w wersecie 16, część B, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Jest podany przykład Eliasza, który modlił się, żeby nie było deszczu i przez 3,5 roku deszczu nie było. Potem znowu się pomodlił i spadł deszcz. Więc Bóg posługuje się naszą służbą, naszymi modlitwami. Nie rozumiemy tego, jak to jest, ale nasze modlitwy mogą spełnić bardzo użyteczny cel. Ja podam kilka takich może przykładów z życia. Kiedy ja wyszedłem z organizacji Świadków Jehowy, to taka pewna rodzina, bardzo miła rodzina, 5-osobowa rodzina, przekonywała mnie, zwłaszcza ci rodzice, żebym nie wychodził, bo to jest najlepsza religia mimo swoich wad. I ja widziałem, że oni są ślepi i głusi, nie rozumieją Ewangelii. Ale ja miałem taki zwyczaj, taką akcję modlitewną, że jak przejeżdżałem przez moje miasto rodzinne Toruń, to ja się modliłem za wszystkich, których mijałem autobusem czy tramwajem. Gdziekolwiek wiedziałem, że mieszkają Świadkowie Jehowy, czy inni ludzie, którzy potrzebowali zbawienia, których znałem, modliłem się za te wszystkie osoby, czy członkowie rodziny. I za tą rodzinę też się modliłem. I wierzę, że Bóg się też tą modlitwą posłużył. I wyobraźcie sobie, po kilku latach, ta rodzina gdzieś po 5 latach od tego czasu, jak ja wyszedłem, ona też wyszła. I to są ludzie, którzy cenią Słowo Boże i próbują nadrobić jakby te zaległości przez te wszystkie lata, które stracili. Także warto wstawiać się za innych. Miałem też takie świadectwo, jak tu właśnie Esterze mówiłem dzisiaj w Augustowie, że Bóg daje nam nieraz, bądźmy wrażliwi na takie rzeczy jak Boże prowadzenie w modlitwie. I na przykład niedawno przyśnił się pewien nasz brat z Torunia. I czułem zaraz jak rano wstałem, że muszę się za niego modlić. Potem do niego zadzwoniłem. Śniłeś mi się, modlę się za ciebie. To mówi, koniecznie się módl. My bardzo ciężki czas teraz przechodzimy. Innym razem ja się przyśniłem pewnej siostrze z Torunia i jako bardzo smutny. I ona powiedziała, modlimy się za ciebie. Powiedziałem jej, bardzo dobrze, bo bardzo ciężki czas przechodzimy. Więc potrzebujemy jedni modlitwy drugich. Ja też święcie wierzę w uzdrowienie Boże. To też jest ważny element modlitwy. Znam taką naszą siostrę, Ani, która miała zanik mięśni. Groził jej co najmniej wózek inwalidzki. A była na studiach archeologicznych. Otwierały się przed nią wyjazdy na Ukrainę archeologiczne, ciekawe rzeczy. Ani miała możliwości tego zrobić. Powiedziano jej, dziewczyna, ty już zrezygnuj z tych studiów. Była bardzo ostrożną osobą, ale zwróciła się do starszych, do pastorów, bo tam dwóch pastorów jest w tym zborze, o modlitwę. Namaścili ją oleją, pomodlili się. Kolejne zdjęcie, pokazuje całkowity brak tego skorzenia. Robiła niedawno, później po tej modlitwie nie było żadnych zmian później w jej organizmie. Zapisała się na aerobik, wkrótce zaczęła jeździć na Ukrainę na te wymarzone odkrywkowe takie badania archeologiczne. Także Bóg przyznał się, dotknął się jej ciała. Jest bardzo mu wdzięczna. Także modlitwy są bardzo ważne. Modlitwy za władzę też pamiętajmy. Te władze może czasem, wracając do tematu władzy, nie budzą naszego zawsze zaufania. Może mamy dość polityki, ale musimy mieć taki szacunek dla władz, jak apostoł, który mówił dostojny, tak, Festusie i tak dalej. Stosował takie pełne szacunku zwroty, bo on szanował urząd. Wiemy, że jeden z tych dostojników, do których tak z szacunkiem się zwracał, chciał od niego łapówki. Nie był dobrym człowiekiem, ale Paweł szanował urząd. I my nie pozwólmy się ogarnąć takiej anarchistycznej tendencji, jaka jest czasem w naszym kraju. Szanujmy ludzi z tytułu urzędu. Jeżeli nie będzie szacunku dla władzy, z tytułu nawet urzędu, że ktoś jest prezydentem czy innym, nawet jeśli nie budzi zaufania, szanujmy władzę. Po prostu Bóg ustanowił pewien porządek i módlmy się za nie. Módlmy się, żeby dalej była swoboda wielbienia Boga. I tu kolejna jakby taka bardzo ważna rzecz, żebyśmy też prowadzili przykładne życie. Myślę, że to przykładne życie obejmuje też nie tylko poszanowanie władzy, ale też i prawa. Niedawno rozmawiałem z chrześcijanką z Niemiec. Powiedziała mi, że trafiła do dziwnego zboru, gdzie jeden z braci stracił niedawno prawo jazdy, bo jeździł po 200 km na godzinę. I uważał, że mówienie, że to źle robi, to jest z ciała, to jakieś cielesne spojrzenie. I teraz jako konserwator urządzeń medycznych musi jeździć z żoną we wszystkie te miejsca w ramach swojej pracy, bo on nie ma prawa jazdy. Z drugim z kolei też jeździ i kiedy zwracał uwagę, że boi się z nim jeździć na spotkania modlitewne, powiedział, to jest ciało, to jest świat, my tutaj mamy inne zasady. Nie bądźmy tak przeduchowieni, jakbym powiedział. Wiadomo, że nie powinniśmy tak ryzykować. Niedaleko miejsca naszego zamieszkania młodzi ludzie jechali 200 km na godzinę i zginęli wszyscy na drzewie. Bóg oczekuje też prostego posłuszeństwa. Pamiętamy Namana, miał tylko wejść do wody 7 razy, się opłukać i wyszedł zdrowy. Nie bardzo chciał to zrobić. Czasami możemy powiedzieć, że jakieś przepisy są nieżyciowe, że jakieś podatki są wygórowane. Ale my mamy jako chrześcijanie być przykładni. Jedyny wyjątek, gdzie czytamy, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, to wtedy, kiedy władze by narzucały nam prawa sprzeczne z nauczaniem Biblii. Tylko wtedy nie powinniśmy słuchać. Tak jak chrześcijanie, którzy szmuglowali Biblię do krajów, gdzie był zakaz tego rodzaju literatury. I dalej to robią, ryzykują. Ale Słowo Boże musi być rozpowszechniane. Bóg to nakazał. Czy też chrześcijanie, którzy potajemnie ewangelizują w niektórych krajach, gdzie jest zakaz głoszenia, muszą to czynić. Bóg tego wymaga. Także na razie powiedzieliśmy sobie o kilku takich właściwych krokach czy warunkach, żeby stać się dobrym sługą Jezusa Chrystusa. Właściwy stan ducha, czyli miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Właściwy korzeń, to znaczy zakorzenienie naszej służby, naszego życia w łasce Bożej, w tym, że Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników. Powiedzieliśmy też sobie o oddaniu się modlitwie. Jest to bardzo ważne zadanie dla Kościoła i to zwłaszcza modlitwie wstawienniczej i o potrzebie prowadzenia przykładnego życia nacechowanego pobożnością, poszanowaniem władzy, prawa. Ale w Kościele też bardzo ważne jest to, żebyśmy spełniali pewne wymagania jako mężczyźni i kobiety. 8 werset mówi o wymaganiach dla mężczyzn. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i swarów. To jest 2 rozdział, werset 8. Nowszy przekład mówi, wyzbywszy się gniewu i kłótni. Czyste ręce. Z czym kojarzą się nam czyste ręce? Czystość moralna, prawość, taka nienaganność. Jest bardzo ważne, żeby mężczyźni byli przykładem dla swoich żon, rodzin, żebyśmy się nie plamili niczym, co nas mogłoby oddzielić od Boga, co mogłoby się Bogu nie podobać. Różne rzeczy można by wymienić, które mogłyby nas splamić. Na przykład Biblia nie zakazuje nigdzie spożycia alkoholu, ale wiemy, że jeżeli ktoś był alkoholikiem i się nawrócił, to drodzy, no, wskazana jest abstynencja całkowita do końca życia. Kiedyś pewien mój znajomy, który miał problem alkoholowy, powiedział: najpierw człowiek sięga po kieliszek, potem kieliszek sięga po kieliszek, a potem kieliszek sięga po człowieka. Jest dużo w tym prawdy. Alkohol jest zwodniczy, on może bardzo wciągnąć, bardzo być zwodniczy, niebezpieczny. Możemy z niego korzystać, jeśli nie mamy z tym problemu, ale bądźmy czujni. On jest niebezpieczny dla nas, jeśli nie będziemy nad tym panować, jeśli za bardzo się mu oddamy, czy czemukolwiek. Innym problemem, który może mężczyzn jakoś pociągać, jest problem pornografii. To jest duży problem i może spaczyć umysł, może odwrócić uwagę od takiej czystości, prawości. To jest bardzo też ważne, żebyśmy nie pozwalali sobie na oglądanie takich czy stron internetowych, czy takich filmów. Bogu się to nie podoba. Psalm 119, werset 37 zawiera taką ciekawą myśl. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność. Obdarz mnie życiem na drodze swojej. Cokolwiek by to było, chcemy oczy koncentrować na tym, co dobre. To może zagrozić naszemu szczęściu małżeńskiemu, to może skalać nasze sumienie. Można by wymienić jeszcze wiele rzeczy. Jest czasem pokusa, żeby zrobić jakiś interes niezupełnie czysto, niezupełnie uczciwie. Też nie będziemy mieli czystych rąk. Także bracia, stańmy na wysokości zadania, bądźmy przykładem dla naszych żon, dla naszych dzieci, dla Kościoła. Bez gniewu czytamy. Czasami jest problem, że różni mężczyźni mają różne poglądy, nawet i w Kościele. Jeden uważa, że tak powinno być coś w Kościele robione, drugi trochę inaczej, czasem w kwestiach doktrynalnych. Jeden myśli może tak trochę w kwestii na przykład proroctw biblijnych, inny inaczej. Są różne zdania. Jest niebezpieczeństwo kłótni, jak tu czytamy, czy swaru, czy też gniewu. Trzeba to wszystko odłożyć. Wszelką nieprawość, wszelki gniew, kłótnie i wznosić bracia razem, zgodnie, w jedności, czyste ręce, modlić się w takiej jedności ducha. To będzie fundament taki zdrowy danego kościoła lokalnego, danej społeczności. Jeśli mężczyźni będą potrafili razem się modlić, chodzić w takiej czystości przed Bogiem i wspólnie także oddawać chwałę Bogu i modlić się za naszych bliskich, za nasze kościoły. Byłem na ślubie, który prowadził brat Kazimierz Barczuk, na ślubie o charakterze mesjańskim. I tam małżonkowie weszli pod tak zwaną chupę. To były dwa takie, można powiedzieć, drągi, czy jakby to powiedzieć, dwie podstawki i na tym był szal modlitewny położony i weszły dwie osoby, pierw żona, a później mąż. I brat Barczuk powiedział, że to symbolizuje, że mąż ma chronić swoją żonę przed złem swoimi modlitwami. I to jest dużo w tym prawdy, że mężowie powinni też pamiętać i za swoimi żonami, modlić się za swoje żony. Czasami one są wystawiane też na różne doświadczenia, czasami czymś są zasmucone, czymś są zranione. I bracia, pamiętajmy też, żebyśmy modlili się za naszymi żonami, za naszymi dziećmi, żebyśmy wstawiali się za nimi przed tronem łaski. Czytamy też dalej o kobietach, od 9 do 15 wersetu. Kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty, lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości, nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, i w skromności. Można powiedzieć, że ten fragment czasami wywołuje sprzeciwy u niektórych naszych sióstr, bo można go zrozumieć dobrze, ale można go też zrozumieć źle. Apostoł Paweł nie występuje przeciwko temu, żeby kobiety były zadbane i miło i ładnie wyglądały. Nie chodzi mu o to, że muszą chodzić w szarych workach od szyi aż do stóp. Mu chodzi o tak zwaną ostentację, że jeśli chrześcijanki byłyby nieskromne, zwracały na siebie uwagę jakimś takim rzucającym się mocno w oczy, prowokującym ubiorem, zakłócałoby to jakby taki porządek nabożeństwa, by w jakiś sposób to rzucało złe światło. Mężczyźni chociażby by mogli być jakoś rozproszeni na takim nabożeństwie, gdyby widzieli takie siostry, bo mężczyźni są wzrokowcami, pamiętajcie, drogie siostry, gdyby widzieli takie kobiety bardzo jakoś tak, czy głębokim, za bardzo dekoltem, czy w jakiś inny sposób nieskromne w swoim zachowaniu czy ubiorze. Jest to dobra rada dla naszych sióstr, żeby się zdobyły przede wszystkim dobrymi uczynkami. Apostoł Piotr to uzupełnia, że cichy, łagodny duch, taka łagodność kobieca, taka skromność, nie mówię tu o fałszywej jakiejś skromności, czy takim upokarzaniu się fałszywym, ale o takim spokojnym, zdrowym duchu, pełnym pokoju chrystusowego, to myślę jest wielkim świadectwem dla ludzi. I powiem wam, drodzy bracia i siostry, że świat patrzy na kobiety, że kobiety odgrywają bardzo ważną rolę w Kościele, że ludzie przychodzący na nabożeństwa często zwracają uwagę nie tyle na mężczyzn, ile na kobiety. I jakie są kobiety w danej społeczności chrześcijańskiej, tak to też oddziałuje ta społeczność. Jeżeli kobiety spełniają swoją rolę, do której są powołane i postępują w Kościele we właściwy sposób, to ma to wielkie znaczenie, ogromne znaczenie. I tutaj czytamy, że mają się zdobić dobrymi uczynkami. To jest najpiękniejsza ozdoba. Biblia mówi w wielu miejscach, że możemy być ozdobą Ewangelii. Na przykład w liście do Tytusa czytamy w 2 rozdziale, że we wszystkim na przykład słudzy, czyli niewolnicy, mogą być ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. I rzeczywiście chrześcijanka, która ma serce pełne miłości, miłości do Boga, ale do bliźniego też, jest gotowa komuś pomóc, ma wrażliwość taką na drugiego człowieka, żeby jakoś usłużyć w ten czy inny sposób, może być wspaniałym świadectwem i wspaniale budować Kościół i może naprawdę owocnie służyć Bogu. Ja znam właśnie chrześcijanki, które mają takie serce na przykład dla innych chrześcijan w potrzebie. Znam na przykład nasze siostry, które się zaangażowały w działalność zmierzającą do wspierania chrześcijan prześladowanych i bardzo ładnie w tej dziedzinie działają. Znam takie osoby, które ilekroć ktoś się pojawi w autentycznej potrzebie, zawsze jakoś starają się pomóc tej osobie, czy praktycznie, czy w jakikolwiek możliwy sposób. A więc nasze drogie siostry, możecie bardzo wiele wnieść swoimi szlachetnymi czynami na chwałę Bożą. Tu jest też mowa o właściwym miejscu kobiety w Kościele. Po prostu Bóg przydzielił mężczyznom i kobietom różne zadania w Kościele. Dzisiaj próbuje się to jakoś tłumaczyć kulturowo, że wtedy były inne zwyczaje, jakieś żydowskie, a tam był patriarchat bardziej i że to powinniśmy dzisiaj zmienić. Ale wiecie, jest z tym problem, że Pan Jezus i tak przełamał schematy bardzo mocno, bo przecież jako zmartwychwstały ukazał się na przykład Marii Magdalenie pierwszej. A przecież w oczach rabinów ówczesnych świadectwo kobiety było nic nie warte. Poza tym jeden z rabinów z tamtego okresu modlił się: Boże, dziękuję Ci, że nie stworzyłeś mnie kobietą. A więc oni mieli zły stosunek do kobiet, a Pan Jezus rozmawiał publicznie z Samarytanką, prawda? I to jeszcze z takiego narodu, który uchodził, takiej mieszaniny, można powiedzieć, różnych ludów, które utworzyły Samarytan, który uchodził za lud wyznający fałszywą religię w oczach Żydów. I tak było, to była taka skażona religia, on jednak nie miał uprzedzeń. I to kobieta, która miała 5 mężów, tak? A ten, którym teraz żyła, to żyła bez ślubu. I Pan Jezus i tak przełamywał schematy, a jednak wyznaczył przywództwo w Kościele mężczyznom. Warto na to zwrócić uwagę. To nie znaczy, że nasze siostry nie są potrzebne, jak najbardziej są potrzebne. Cóż byśmy zrobili bez naszych sióstr na przykład, które wspaniale umieją uczyć dzieci w szkole niedzielnej. Na przykład mężczyzna, żeby uczył takie najmłodsze dzieci, to nie bardzo się nadaje. To bardziej kobiety mają do tego dar, jako matki mające wyczucie. Także wiele siostry mogą zrobić. I Źle jest, kiedy nasze siostry próbują czasami jakby też być może pastorami, w jakiś sposób jakieś funkcje większe prowadzić w Kościele. Według tego tekstu wierzymy, że on jest natchniony. Nie jest to Boża droga, że jednak Bóg tak uczynił, że Adama pierwszego stworzył, stąd pewien porządek. Adam został obdarzony przewodnictwem w rodzinie, co prawda zawiódł. Poza tym warto zwrócić uwagę, że jest też potrzeba oddania się takim normalnym formom działalności życiowej. Tu Paweł pisze, że kobieta dostąpi zbawienia przez macierzyństwo. Jak to rozumieć? Przecież wiemy, że zbawienie jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Kiedy porównamy ten tekst z 5 rozdziałem, od 11 do 15, gdzie jest mowa o młodszych wdowach, które nie dochowały pierwszej wierności, deklarowały, że będą wdowami, wciągnięte zostały na listę wdów, a potem nie dotrzymały słowa. Tam dalej czytamy, że uczą się próżniactwa, chodząc od domu do domu, są gadotliwe i wścibskie i mówią, czego nie trzeba. I Paweł zaleca, chce wtedy, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci i tak dalej, żeby nie dawały przeciwnikowi powodu do obmowy, bo niektóre odwróciły się i za szatanem poszły. Ja rozumiem ten tekst tak, że tu słowo zbawienie występuje w takiej słabszej formie, że kobieta może być chroniona przed pewnymi patologiami społecznymi, jak właśnie tam są wymienione, takie no, jakieś próżniactwo, jakieś wtrącanie się w nie swoje sprawy, właśnie przez oddanie się normalnemu życiu rodzinnemu. Oczywiście nie jest to sztywna reguła. Mogą być kobiety, które nie będą miały mężów i dzieci i to nie znaczy, że będą gorsze. Ja miałem, jak studiowałem polonistykę, miałem profesor Zofię Abramowicz, wybitną znawczynię greki, która napisała chyba jeden z najlepszych słowników do greki starożytnej. Poprawiła najlepszy słownik na świecie do greki starożytnej, gdzie nawet we wstępie o tym napisano. I ona tak oddała się nauce w wykładaniu, badaniu nawet i greckiego Nowego Testamentu, że nie wyszła za mąż. Ale myślę, że to była kobieta szczęśliwa i spełniona w tym, do czego Bóg ją powołał. To była wierząca osoba, wierzyła w boskość Chrystusa. I po prostu może być kobieta, która nie będzie matką, ale na ogół jest to zabezpieczenie. Zabezpieczenie przed różnymi patologiami społecznymi. A jeśli ktoś na przykład nie spotka, chrześcijanka nie spotka męża, trudno znaleźć czy dobrego, czy w ogóle męża, a szczególnie wierzącego, bogobojnego, może będzie w stanie wolnym. Co wtedy zrobić? Jest wiele możliwości służby w Kościele, oddania się pożytecznej działalności dla bliźnich. Także Paweł tu podaje takie, nakreśla zasady, że i mężczyźni mają do spełnienia pewne role w Kościele, muszą się strzec pewnych może niebezpieczeństw i nasze siostry też mają pewną rolę. Muszą pamiętać, że Bóg wyznaczył im pewną rolę w Kościele, która nie jest gorsza wcale, ale jest inna, po prostu inna niż rola, którą Bóg wyznaczył mężczyznom. Także widzimy, że musimy spełniać odpowiednie role, do których Bóg nas powołał, jako mężczyźni, jako kobiety. Dzisiaj ten świat próbuje negować różnice płci. Jest tak zwana filozofia gender, która na Zachodzie już zyskała duże uznanie i do Polski też przenika, która twierdzi, że płeć jest sprawą wyboru człowieka, a nie jego natury. W Walii próbowano przeforsować prawo, że każdy mógł dowolnie zmienić w akcie urodzenia, czy się urodził jako mężczyzna, czy jako kobieta. Więc to jest zła filozofia. Nasi bracia w Niemczech, ojcowie rodzin, musieli pójść do więzienia w Niemczech zachodnich, w Niemczech na zachodzie, ponieważ nie puścili swoich dzieci w przedszkolu na gorszący spektakl, który był wyrazem takiej filozofii gender. Nie chcieli zapłacić grzywny, bo to by było przyznanie się do winy. Poszli do więzienia, przesiedzieli chyba po 2 miesiące w więzieniu. Także widzimy, że świat próbuje to zmieniać, a w Kościele musi być porządek Boży zachowany. Wyraźne role mężczyzn i kobiet. Nieupodabnianie się kobiet do mężczyzn, nieupodabnianie się mężczyzn do kobiet. Bardzo ważne jest, żebyśmy my jako mężczyźni stanęli na wysokości zadania, żeby owocnie Kościół służył Bogu, żebyśmy naprawdę mieli te męskie, właściwe cechy, takie jakich Biblia wymaga. O nich więcej mówi 3 rozdział, jaki ma być mężczyzna. Nie będę tego czytał, ale żebyśmy zapoznali się, że są Boże standardy dla mężczyzn, ale też i dla kobiet w 3 rozdziale. pierwszego listu do Tymoteusza. To jest co prawda informacja o biskupie, jaki ma być, potem o diakonach, potem o kobietach, ale to są Boże standardy. Jeśli będziemy spełniać te, które są od nas wymagane, na przykład mężczyzna ma być człowiekiem, który się nie oddaje pijaństwu, nie ma być zadzierzysty, czyli taki awanturnik, taki skłonny do bicia dosłownie z greki, taki konfliktowy, ma być łagodny, nie ma być chciwy na grosz, tak? I musi umieć dobrze przewodzić swojej rodzinie, dobrze zarządzać. Więc jakbyśmy wzięli te cechy różne, że diakoni powinni też być takimi prawymi ludźmi, zachowującymi czyste sumienie, że kobiety nie powinny być przewrotne, ale poważne, trzeźwe, wierne we wszystkim. Więc to są Boże standardy dla nas. Jeśli będziemy spełniać nasze role jako mężczyźni i kobiety, to będziemy na pewno owocnie służyć Chrystusowi. Także troszkę naświetliliśmy niektóre cechy, jakie Bóg wymaga od ludzi wierzących w Kościele i może teraz zrobimy chwilę przerwy. Chciałbym tylko podsumować te cechy, jakich Bóg wymaga, żeby owocnie służyć Chrystusowi. To właściwy stan ducha, właściwy korzeń, musimy być zakorzenieni właściwie, oddanie się modlitwie, w tym wstawienniczej przede wszystkim, prowadzenie przykładnego życia, czystość moralna, unikanie gniewu i kłótni, zgodne modlitwy, jeśli chodzi o mężczyzn, i skromny ubiór, dobre uczynki, właściwe miejsce w Kościele także i kobiet. I spełnianie tutaj też standardów moralnych, które Bóg pokazuje w trzecim rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza. Także bardzo praktyczne są te listy i można powiedzieć, że można tu znaleźć dla siebie, każdy coś dla siebie.